Zabrzmiał ostatni dzwonek i mamy przed sobą 2 miesiące wakacji. To powinien być też dzwonek przypominający, by ostrożnie jeździć. Letnie miesiące zawsze są rekordowe pod względem liczby wypadków i ich ofiar. Poprosiłem o rozmowę rzecznika podkarpackiej policji, komisarza Piotra Wojtunika.
Jest to taki okres, gdzie policjanci, szczególnie policjanci z ruchu drogowego, mają bardzo dużo pracy. Na drogach jest większy ruch, bo bardzo dużo osób podróżuje. Też i na teren Podkarpacia, bo jest atrakcyjne turystycznie, a szczególnie tutaj rejon Bieszczadów, Zalew Soliński, Jezioro Tarnobrzeskie. No niestety w tamtym roku te wakacje pokazały, ten początek wakacji, a szczególnie ten miesiąc lipiec, no był tragiczny. Tam było chyba 16 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No oczywiście w tym roku te działania przez policjantów również będą prowadzone no, w taki sposób, żeby jak najmniej było zdarzeń drogowych, szczególnie tych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. No na ten moment te statystyki są w miarę optymistyczne, aczkolwiek no mamy na ten moment 23 wypadki śmiertelne, o 23 za dużo.
Od początku roku?
Od początku roku, tak.
To jest lepiej niż w ubiegłym roku?
Tak, ta statystyka jest lepsza. Jest o 25 wypadków śmiertelnych mniej. Natomiast no, w dalszym ciągu no, trzeba te działania prowadzić i na tej drodze starać się eliminować z ruchu tych, którzy te wypadki powodują poprzez nadmierną prędkość, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, poprzez takie wykroczenia rażące, które bezpośrednio doprowadzają właśnie do takich przykrych zdarzeń.
Powiedział pan, że więcej pracy w wakacje. Będzie też więcej policjantów?
Tak, na ten okres wakacyjny, jak co roku, na zabezpieczenie sezonu turystycznego do służby kierowanych jest więcej funkcjonariuszy. To policjanci z oddziału prewencji policji w Rzeszowie. Oni trafią do kilkunastu jednostek terenowych, do komend miejskich, powiatowych. Tam będą wspierać tamtych policjantów w tych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na danym powiecie. I w tym roku łącznie takich policjantów skierowanych zostanie do służby 39. Tak jak wspomniałem, z oddziału prewencji policji w Rzeszowie, najwięcej trafi do powiatu leskiego i do powiatu tarnobrzeskiego.
Czyli na jeziorach też się pojawią funkcjonariusze?
Tak, właśnie w te rejony zostaną policjanci skierowani, bo tam jest duży ruch turystów. To właśnie Jezioro Solińskie, Jezioro Tarnobrzeskie. W tym okresie wakacyjnym, jak co roku, też uruchomione zostaną sezonowe posterunki wodne. Tam policjanci na łodziach będą także patrolować właśnie te akweny, ale też zadbają o bezpieczeństwo tych wypoczywających na lądzie.
Wakacje, jeśli pamiętam, to też jest czas, kiedy trochę więcej ograniczeń mają kierowcy ciężarówek.
Tak, dokładnie. W okresie wakacyjnym no tutaj kierujący muszą pamiętać, najlepiej zapoznać się też z tymi komunikatami na naszych stronach, kiedy tymi ciężarówkami nie mogą jeździć po drogach publicznych. Takie informacje są u nas na stronie. Zachęcamy do tego, żeby spojrzeć. Jest również informacja na temat kontroli autokarów, które będą przewozić dzieci na przykład na zbiorowe formy wypoczynku. Ten plik jest również u nas na stronie internetowej policji. Praktycznie w każdym powiecie będzie można skontrolować taki autokar. Nie w każdym są wyznaczone punkty, natomiast jest podany numer kontaktowy, numer telefonu, na który należy zadzwonić, żeby wcześniej umówić taką kontrolę. To jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie.
Rodzice często pewnie z tego korzystają.
Oczywiście. Rodzice, organizatorzy wycieczek bardzo często z tego korzystają i to jest bardzo dobra forma prewencyjna. Policjanci przyjeżdżają na miejsce, kontrolują stan techniczny autokaru na tyle, na ile mogą oczywiście. Stan trzeźwości kierującego tym pojazdem. No niestety zdarzały się takie przypadki, że no, kierujący nie byli dysponowani, aby jechać autokarem na wycieczkę.
A o czym przeciętny kierowca powinien pamiętać?
Można mówić to na wielu płaszczyznach. Okres wakacyjny to czas wyjazdów. No spodziewamy się tego, że wiele osób wyjedzie na te wakacje samochodem. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o właściwym przygotowaniu siebie do jazdy, czyli wsiadamy za kierownicę trzeźwi, wypoczęci, planujemy odpowiednio trasę. Jeżeli to jest długa trasa, warto zaplanować jakieś odpoczynki, postoje. Druga kwestia to zadbanie o stan techniczny pojazdu. Pamiętajmy, że przed wyjazdem na dłuższą podróż warto sprawdzić te płyny eksploatacyjne w pojeździe, zajrzeć pod pokrywę silnika, mimo że się może nie znamy na mechanice, tak, ale być może zauważymy coś, jakiś wyciek oleju, jakiś przetarty przewód, wąż, który w dłuższej trasie no, może nam sprawić wiele kłopotów i tak naprawdę ten wyjazd zepsuć te wakacje. Warto sprawdzić wycieraczki, stan ogumienia. No i taka podstawowa rzecz, trójkąt bezpieczeństwa, gaśnica, a nawet i koło dojazdowe, czy zapasowe, czy jakiś naprawczy zestaw. No, mamy te koła zapasowe w samochodach, ale czy ktoś sprawdzał, czy tam to koło ma powietrze? No to jest taka prozaiczna może rzecz, ale na dłuższy wyjazd bardzo ważna. Jeżeli czujemy zmęczenie w takiej podróży, warto się zatrzymać, napić wody, odpocząć chwilę. To jest istotne, bo tak naprawdę za kierownicą człowiek zmęczony też może spowodować bardzo duże zagrożenie nie tylko dla siebie i pasażerów, ale też dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tutaj musimy pamiętać o rozwadze i rozsądku na drodze.
Przepisy ruchu drogowego oczywiście są takie same przez cały rok, ale zdarza się, że wyjeżdżamy za granicę. Tu też chyba trzeba zwrócić na te przepisy uwagę.
Przepisy to właśnie podstawa, także i w Polsce. W okresie wakacyjnym warto, jeszcze tutaj wspomnę o tym, że wyjeżdżając dłuższą trasę, warto zapoznać się, zaplanować tą trasę. Jest wiele odcinków dróg, które są remontowane, są objazdy, zmieniają się też znaki drogowe, ograniczenia prędkości. No, trzeba sobie to wcześniej przejrzeć, zaplanować, no i przypomnieć przepisy ruchu drogowego, które obowiązują w Polsce. Ale wybierając się za granicę, to jest też ważne, żeby zobaczyć na stronę ministerstwa albo po prostu wpisać w internet, jakie obowiązują przepisy w danym kraju, jakie powinniśmy mieć wyposażenie samochodu, na przykład na Słowacji, jakie są ograniczenia prędkości na autostradach, na drogach szybkiego ruchu, bo zdarza się, że zupełnie różnią się od tych, które są w Polsce. Więc to jest też taka ważna rzecz, o której nie możemy zapomnieć wyjeżdżając na wakacje, żeby właśnie uniknąć jakichś przykrych sytuacji z policją za granicą.
Nawet włączenie kamery w samochodzie może być różnie traktowane w różnych.
Dokładnie. Mogą być też takie sytuacje. W innych krajach policjanci oczywiście zwracają uwagę na to, jak kierowca, jaką ma możliwość obserwowania drogi. Tutaj mam na myśli szybę czołową pojazdu. Jak najmniej różnych urządzeń powinniśmy montować na tej szybie, żeby ta widoczność na drodze była jak najlepsza, żeby nam nic nie przesłaniało. No, można takie uchwyty na przykład na nawigację czy telefony już w tym momencie sobie dokupić gdzieś zamontować w kratce nadmuchu, tak, klimatyzacji, niekoniecznie na szybie. Zachęcam do tego, żeby jednak sprawdzić te wszystkie przepisy za granicą, które obowiązują, bo można naprawdę zapłacić tam wysoki też mandat.
Doradzał komisarz Piotr Wojtunik. Sprawdzajmy przepisy, przygotowujmy pojazdy do drogi i miłych wrażeń z podróży życzę na wakacje. I żeby pamiątkami były tylko zdjęcia robione przez nas, a nie przez fotoradary. Wakacje się zaczynają i niemal co tydzień na Podkarpaciu odbywać się będą imprezy motoryzacyjne. Zwłaszcza motocykliści wciąż lubią zloty, a w zasadzie każdy pretekst do spotkania. Tak będzie i w najbliższych tygodniach. Bieszczadzkim ogniskiem zaczyna się dziś zlot miłośników dawnej motoryzacji w Czarnej. Czarnej w powiecie bieszczadzkim, bo to nie jedyna Czarna w naszym regionie. Jutro będzie tam można między innymi brać udział w pokazach, konkursach i posłuchać zapowiedzi wyprawy WS-ką dookoła Polski Kamila Ślusarczyka, którego gościłem w tej audycji przed tygodniem. Kto nie da rady dojechać, może sięgnąć do naszego archiwum w podcastach na stronie internetowej. Tydzień później, 4-6 lipca, to Lesko Bike Week, też z pokazami, konkursami, no i dwa dni koncertów. A za dwa tygodnie, od 11 do 13, legendarny 33. już międzynarodowy zlot motocyklowy w Radawie. Też z muzyką, zabawą i konkursami. Do wygrania m.in. Harley Davidson. Przypominam także, że w czasie wakacji rozgrywane są ważne imprezy motosportu. I tu, w naszym regionie, to przede wszystkim 34. rajd rzeszowski na początku sierpnia. Z pewnością wiele będziemy jeszcze o nim mówić w Radiu Rzeszów, ale w kalendarzu każdy kibic ma już, mam nadzieję, zapisane daty 7-9 sierpnia. Już więcej niż rok obowiązują przepisy, zgodnie z którymi za jazdę po pijanemu można stracić samochód czy też inny pojazd, który się prowadzi. Co z nimi się dzieje? Są sprzedawane. Zajrzałem ostatnio na stronę internetową Izby Administracji Skarbowej i tam w dziale licytacje cały szereg pojazdów wystawionych na sprzedaż. Różnych marek i klas. Volkswagen Lupo, Opel Astra, Audi A4, Land Rover, Freelander, Mercedes, Sprinter itd., itd., że tak wymienię tylko kilka oferowanych na Podkarpaciu. Nie wiem, ile z nich zabrano kierowcom, a ile pochodzi z innych postępowań, ale pomyślałem, że sprawdzę, jaka jest skala tego zjawiska. Ponownie zatem wypowie się Piotr Wojtunik z Komendy Wojewódzkiej Policji.
Przepisy weszły w życie 14 marca ubiegłego roku i od tamtej pory na Podkarpaciu policjanci w trakcie interwencji skonfiskowali 559 pojazdów. Dalsze decyzje w sprawie tych samochodów podejmuje sąd i prokuratura.
Zanim dojdziemy do tych dalszych decyzji, przypomnijmy, kiedy traci się pojazd.
Najczęściej są to sytuacje, w których kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości i ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. W takiej sytuacji ta osoba oczywiście ponosi za to surowe konsekwencje. Osobie, która prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Ten samochód jest przez policjantów holowany na parking, natomiast już w dalszym postępowaniu decyzję co do tego pojazdu podejmuje prokuratura i sąd.
To jeszcze pytanie do policji. Co dzieje się, gdy pijany kierowca prowadzi nie swój samochód, a na przykład służbowy albo pożyczony od szwagra?
Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości tego pojazdu. Czyli w tym wypadku płaci sprawca. Jeżeli sprawca prowadził niestanowiący też jego własności pojazd mechaniczny, wykonując na przykład czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy, w takim przypadku orzekana będzie nawiązka w wysokości co najmniej 5000 zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.
No to mamy jasność. Przypomnę, na Podkarpaciu ponad 500 pojazdów zarekwirowanych w ciągu nieco ponad roku. Nie każdy z nich jednak jest do kupienia. Wszystkie sprawy analizuje bowiem prokuratura, a później sąd. Te, które ostatecznie trafią do nowych właścicieli, wystawiane są na licytacjach przez Krajową Administrację Skarbową. I z danych, jakie przedstawiła mi Agata Ziemkiewicz z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, tych pojazdów jest znacznie mniej niż ich zatrzymano.
Od 1 marca 2024 roku do 30 maja 2025 roku organy likwidacyjne Krajowej Administracji Skarbowej Województwa Podkarpackiego sprzedały 208 pojazdów, wobec których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa w trybie artykułu 44b Kodeksu Karnego. Wartość uzyskanych środków ze sprzedaży pojazdów to 830 tysięcy złotych. Natomiast wykonanych orzeczeń dotyczących przepadku równowartości pojazdu w województwie podkarpackim było w tym okresie 66, z których wysokość uzyskanych środków to 585 tysięcy złotych. Sprzedaży podlegały pojazdy takie jak samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki, laweta, motocykle, motorowery, skutery, a także quady. W województwie podkarpackim według stanu na 30 maja 2025 roku pozostało 40 pojazdów do sprzedaży i 77 orzeczeń o przepadku równowartości pojazdu do wykonania.
Jeśli to zatem wszystko zsumować, to o ile dobrze odczytuję dane, mniej więcej połowa konfiskowanych przez policję pojazdów jest sprzedawana. A więcej finansowo tracą nie pijani kierowcy złapani za kółkiem swojego auta, a ci, którzy muszą zapłacić jego równowartość. I przypominam jeszcze raz, konfiskata jest obligatoryjna w przypadku, gdy kierowca prowadzi pojazd mając co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Dodatkowo przepisy przewidują konfiskatę samochodu lub jego równowartości przy niższym stężeniu, gdy kierowca spowoduje wypadek. Teraz zapraszam na spotkanie z pasjonatem historii motoryzacji, Rajmundem Dobrowolskim z Rzeszowa. Od lat jeździ starymi motocyklami, głównie dwoma bliźniaczymi modelami, niemieckim BMW i radziecką M-ką. Jak to się stało, że takie same pojazdy produkowano po dwóch stronach frontu?
Praktycznie są identyczne te motocykle, ale jest to dosłownie pamiątka słynnego paktu Ribbentrop-Mołotow. Ktoś, kto pamięta z historii, szczególnie ze starszych, bo podejrzewam, że młodszy to już niespecjalnie, jak w 1939 roku, miesiąc przed wybuchem II wojny światowej, Ribbentrop z Mołotowem przedzielili sobie Polskę na pół, to Niemcy dali Rosjanom, swoim sprzymierzeńcom, swoim kumplom, wtedy, nazwijmy to tak, 10 sztuk takich motocykli, tak jak tutaj właśnie stoi BMW R71 i ten obok rosyjski motocykl, jego kopia wyprodukowana na prędce, odrobinkę poprzerabiana, dlatego mówię, że niby bardzo podobne, to rosyjski motocykl M72, to też z czasów II wojny światowej.
Kopia, po prostu wzięli, rozebrali, pomierzyli i skopiowali.
Tak, dokładnie i to jeszcze, co się rzadko zdarza, mieli na to zgodę. No ale tutaj odrobinkę, tak jak mówiłem, odrobinkę, ale ma bardzo, bardzo ciekawe takie różnice, jak na przykład tutaj widzisz spawy. BMW w tamtym czasie, mimo że to BMW jest z 1941 roku, wojna była, że tak powiem, po środku. Niemcy cały czas stawiali na jakość. Zobacz, jak tutaj są piękne spawy, idealnie pospawane, wszystko równiutkie. Natomiast ten sam motocykl, niby ten sam, jak się przyglądniesz, to zobaczysz te brzydkie, paskudne, że tak powiem paskudne, ale piękne spawy, bo to trzeba pamiętać, że wtedy w czasie II wojny światowej Stalin ogłosił mobilizację, czego Hitler nie zrobił do końca prawie wojny. Prawie. No i ten motocykl z tymi brzydkimi, paskudnymi, pięknymi spawami spawały kobiety, które na przykład, to zawsze powtarzam, która potrafiła o krowę wydoić, sweter na drutach zrobić, a nie spawać, prawda? I spawały to dzieci, te motocykle, no ale 80 lat i to jeździ. I ja to się śmieję, że ja tym motocyklem to jeżdżę na giełdę po ziemniaki, bo nawet bagażnik ma, jak widzisz, w wózku bocznym.
Właśnie, to są motocykle z wózkami, tak wtedy wojskowe motocykle były użytkowane i nawet na tym jest uchwyt na broń.
Mocowanie, tak, mocowanie na karabin. Tutaj też czasami jak jeżdżę, bo jeżdżę na różne, może nie tyle zloty, bo na zloty to raczej już nie jeżdżę, na różne takie okolicznościowe imprezy, no to często ludzie się pytają, panie kolego, o co tutaj chodzi? Motocykl rosyjski, broń ma pan niemiecką na przykład, tutaj jeden radziecki, granat tutaj rosyjski. No ja to zawsze powtarzam, że wojna nie wyglądała tak jak w czterech pancernych oglądaliśmy, czy w Hansie Klosie, że Niemiec strzelał tylko z niemieckiej broni i odwrotnie, Rosjanin z rosyjskiej broni. Absolutnie nie. No jeżeli Niemiec dorwał rosyjski motocykl, no to co? No to go adaptował na swój sprzęt i do przodu. No.
I odwrotnie.
Dokładnie, w drugą stronę też. Mhm.
Tym bardziej, że to były w zasadzie te same motocykle. To porozmawiajmy trochę o tej konstrukcji. BMW, czyli Boxer.
Tak, BMW R71 to jest taka konstrukcja przedwojenna. Boxer na owe lata, potężny silnik, bo dzisiaj się można trochę z tego śmiać, ale wtedy potężny silnik, 750 cm3, dolnozaworowy. Może ktoś będzie to wiedział, o co chodzi z dolnozaworowym, może niekoniecznie, ale dzięki temu, że miał zawory w cylindrach, ten silnik był chłodzony powietrzem i ten silnik wytrzymywał potężne katusze w piachu, w ziemi, zresztą ja go też katuję. Można jajecznicę ugotować na cylindrach, a jemu nic po prostu nie jest. Są to dwa, tak jak mówię, dwa identyczne motocykle. Prawie niczym się nie różnią. Rosyjski motocykl miał większy zbiornik, bo tam wiadomo nie było autostrad, były większe stepy, że tak powiem. Była wzmocniona rama przez Rosjan, a tak to praktycznie. No i taki trochę ten rosyjski motocykl, tak jak od siekiery. Ten błotnik jest, widać, jak w BMW, jak pieczołowicie pięknie wykończony, z lamówkami, etc. Natomiast ten ruski błotnik to tak jakby od siekiery zrobiony, ale przez to jest piękny i no, jeździ to do tej pory.
Sztywny?
Nie, mięciutki, panie kolego. Proszę, tutaj widać ładnie suwaki z tyłu. Nie, to się pięknie. Naprawdę ten motocykl jest bardzo wygodny do jazdy. Jeździ się nim świetnie, jeździ nim, można powiedzieć tak, na co dzień. Jeździ się świetnie, tylko że niestety, mimo że jest odrestaurowany perfekt, te hamulce zrobiłem mu perfekt, ale trzeba pamiętać, że to jest konstrukcja przedwojenna, więc dzisiaj, jeżeli jadę i jeżeli jakiś kierowca, tak powiem delikatnie, dyplomatycznie, nieroztropnie na przykład mnie wyprzedzi i zaraz daje po hamulcach przede mną, to mi się orężatka z pierwszej komunii podgrzewa błyskawicznie, bo te hamulce, mimo że czerwone, mimo że hamuję silnikiem, to jednak tego kolosa, bo jest to ciężar potężny, wyhamować to nie jest to takie proste.
No to są bębnowe hamulce.
Tak, jeszcze ma rozpierak w jednym miejscu, tylko rozpierak. Zaraz po wojnie zrobili już podwójny rozpierak, także już ten hamulec był odrobinę lepszy, ale ja tutaj, żeby zachować maksimum oryginału, no to mam na pojedynczych rozpierakach, żeby po prostu, żeby to wyglądało tak jak wtedy to wyglądało.
Dźwignie hamulca i sprzęgła, to też charakterystyczne jakby od drugiej strony w porównaniu z tym, co teraz się widzi.
Dokładnie, to jest takie, tak, praktycznie wszystkie BMW w tamtych latach, to miały.
Widać, że militarnie przygotowany, nawet lampa, reflektor z przodu, zasłonięty.
zasłonięty, no teoretycznie zasłonięty, ale jak zwrócisz uwagę, to widać odrobinkę klosza.
Tak, ta malutka szparka, to wiadomo.
Tak, pozioma, dokładnie. To jest po to, że w trakcie jazdy nocą utrudnienie dla samolotu zwiadowczego. To rozpraszało światło, dawał poziomy pasek na drogę. Wiadomo, że utrudniało też kierowcy, ale no, miał mniejsze szanse samolot zwiadowczy zobaczyć taki motocykl. Jeszcze taka ciekawostka, na przykład to się nie zdarzało i nie zdarza nawet do dnia dzisiejszego, gdzie motocykle produkuje się wszędzie na świecie, że ten motocykl ma 4 koła, bo wiadomo, ma jedno w wózku zapasowym, jedno ma na zapasie, jak widać, a wszystkie koła są takie same. To był taki ewenement. Ten motocykl był tworzony właśnie, miał być bardzo niezawodnym motocyklem i w zasadzie jest. Tak jak mówiłem, ja zrobiłem nim nie wiem ile roboczo, setki, tysiące godzin, w zasadzie nie zepsuło się nic. Wszystko jest bardzo proste, najprostsze jak tylko możliwe. To jest, ten motocykl jest z czasów, gdzie był tylko metal, drewno, skóra, tyle. Jeszcze taka ciekawostka, mało kto sobie zdaje sprawę, skąd w ogóle w niemieckiej armii tak potężna ilość tego typu motocykli. A no właśnie, już tłumaczę, bo jest to jedna z wielu ciekawostek. Po przegranej I wojnie światowej Niemcy mieli zakaz zbrojenia się. Dotyczyło to okrętów, samolotów, wszystkiego, ale nie dotyczyło to motocykli. No i Niemcy sobie to sprytnie próbowali wykorzystać i robili oddziały. Zresztą takie motocykle były używane do wszystkiego, do malowania dróg, do przewożenia rannych, do dowożenia w ciężkich miejscach zapasów, amunicji i tak dalej, i tak dalej. Ja to tak mam, na przykład to BMW jest tak stylizowane, takie zrobiłem do motocykla łączności. Tutaj mamy do tego, jest karabin, mam wszystkie telefony, FF, Drainów, Drańcyś, cały zestaw telefoniczny i taki motocykl na przykład wjeżdżał sobie w krzaki, ja to tak zawsze tak sobie to wyobrażam, na przykład, że ten egzemplarz mógł wjeżdżać w krzaki, rozkładali sobie tutaj, prawda, tą amunicję, tutaj widać, w każdej z tych skrzynek wchodziło po 300 naboi do tej MG-42, no i obserwowali na przykład ruchy pociągów, obserwowali ruchy partyzantki, w razie czego mógł dać jakąś serię, jak trzeba było. Jak trzeba było szybko się przemieścić, to szybko na ten motocykl wskoczyli i się przemieszczali. Tylko niestety no, umieralność była dość duża tego typu jednostek i no, one pod koniec wojny już prawie nie istniały.
I też pod koniec wojny już motocykl chyba jednak został zastąpiony przez samochód terenowy.
No absolutnie tak, no bo mówię, no żołnierze nie byli praktycznie niczym chronieni, no niestety.
W tej chwili w armii motocykli w zasadzie już są, ale bardzo niewiele.
No kłady przejęły, no jasne, że tak. Ale no nie zmienia to faktu, że jak przemieszczam się nim po Rzeszowie, czy po okolicach Rzeszowa, czy gdzieś w trasie jestem, to każdy wyjazd to przygoda. Za każdym razem, i to nie mówię, że coś kręcę, śrubki, rany boskie, leżę pod nim i tam ratujcie, pomóżcie. Nie, bo on w zasadzie odpukać jeździ zawsze, raz mi tylko tam produw odmówił, zgasł mi po środku drogi, ale to tam mniejsza z tym. No i przy okazji tak pozwolę sobie zaapelować do wszystkich motocyklistów, którzy wiem, na przykład z Rzeszowa, gdzie mają motocykle, ale trzymają to po garażach, trzymają to, nie jeżdżą, nie ma z kim jeździć. To jest po prostu coś strasznego. Rzeszów zawsze był pełen starych motocykli, w tej chwili nie ma z kim jeździć, nikt nie jeździ.
Może już są tak cenne, że żal wyciągać z garażu.
Nie wiem, wszyscy dzisiaj są zajęci, nikt nie ma na nic czasu. Ja nabrałem uczulenia, mam wysypki na słowo szybko, ja nie cierpię tego wyrazu po prostu.
To w jaką przeciętną prędkością tym jeździsz?
Właśnie mało też ludzi takimi nowoczesnymi motocyklami chce ze mną jeździć, a próbowali nieraz, bo ja sobie jeżdżę powoli, obserwuję świat, od 30 lat jeżdżę ponad tym motocyklem, o takim motocyklem. Ja sobie jeżdżę 50-60 na godzinę, z reguły po bocznych drogach, na autostradzie nie byłem nigdy tym motocyklem, wiadomo, że bo to nie są te prędkości, nie będę już kaskaderem, żeby utrudniać ludziom jazdę, ale raczej jak jadę, to jadę bocznymi drogami 50-60 na godzinę. Najszybciej w tym zestawie z wózkiem bocznym, no troszkę z bagażami, no to 90-95 na godzinę, bo tak te motocykle jeździły.
Spacerowo.
Absolutnie tak, 50 na godzinę, obserwuje się pięknie świat, obserwowałem świat 30 lat temu, 20, 10 i tak samo teraz. No, także, ale to też jest wiele wątków, mógłbym o tym długo mówić, co widzę. No. Co mnie też przeraża na przykład, przeraża mnie fakt, że zatrzymam się. Starsza pani, przygarbiona, lat 80, babinka, facet, machają, kobieta w ciąży z wózkiem, macha, uśmiecha się. Zainteresowanie jest. Natomiast chłopak lat 20, lat 15, nos w telefonie, głowa do dołu, podjadę specjalnie tam przy gazówkę, bo ten silnik pracuje jak jakiś, nic tak nie pracuje w tej chwili z silników jak ten motocykl, bo to są, tak mówiłem, zupełnie inna konstrukcja, to bardziej jak jakiś śmigłowiec, samolot chodzi. A właśnie te chłopaki w tym wieku nawet nosa z telefonu nie podniosą. I to mnie przeraża. Przeraża mnie też fakt, że jak rozmawiam z chłopakami w moim wieku i starszymi przede wszystkim, którzy mają dzieci, to w zasadzie żaden z dzieciaków nie jest zainteresowany przejęciem tego, nie jest zainteresowany, znaczy przejęciem to może jest, bo może spieniężeniem, ale nie jest zainteresowany w ogóle tą technologią, tym nie jest zainteresowany jazdą, nie jest zainteresowany niczym. To mnie strasznie przeraża, dlatego tak apeluję, jeździcie, ja zawsze dzieciakom, jak jestem gdzieś na imprezie, pozwalam siadać, żeby tylko ty nie dewasować. Oczywiście jeżdżę, mamy noce muzeów w Rzeszowie, tutaj w naszym Muzeum Techniki Militariów. Przewożę, ja to się śmieję, tysiące dzieciaków, 8 godzin, aż zbiornik zawsze paliwa wyjeżdżę. No i zawsze namawiam tych dzieciaków, że chociaż tak sobie myślę, tak jak mnie kiedyś gość przewiózł i się zakochałem od pierwszego wejrzenia w tym motocyklu, tak mam nadzieję, że i teraz ktoś się też, jakiś dzieciak, kurczę, chociaż jeden na 100, jak złapie bakcyla, to już będzie fajnie.
Obiema rękami mogę się podpisać pod tym, co mówi Rajmund Dobrowolski. Próbujmy zachęcać do opieki nad starymi pojazdami. A BMW R71 i M72 odrestaurowane przez mojego rozmówcę można zobaczyć na naszej stronie internetowej. To wszystko, co przygotowałem dziś w Motomagazynie Radia Rzeszów. Janusz Jaracz, do usłyszenia.